Dzisiaj to nawet nie taktyka polityki, ale bitwa, kampania, a może i pandemonium polityczne. To, co dzieje się w Sejmie, to rzeczywiście dawno tych emocji nie było. W studio Piotr Matczuk, były spin doktor, teraz dziennikarz, analityk sceny politycznej, pracujący w Telewizji Republika, ale przede wszystkim, no, czego nazwa audycji powstała, rozwijający swój własny kanał na YouTubie Taktyka Polityki. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Redaktorze. Dużo mówiliśmy przez 4 tygodnie, od kiedy się spotykamy cyklicznie, to weto o sejf tam wisiało jak ta strzelba w dramacie jednego rosyjskiego dramaturga i wybuchła.
Strzeliła. Tak miało być.
I co?
Jesteśmy przy kolejnym etapie tej dyskusji o sejf, o działaniach Tuska. To był naturalny etap, musiało się tak zakończyć. Musiało się zakończyć w kontekście decyzją prezydenta, czyli albo podpis, albo weto, albo trybunał.
Weto nie zdziwiło, powiedziałeś mi przed wejściem, że wszyscy, że całe miasto huczało, że będzie weto od 15.
Weto nie zdziwiło mnie w ogóle, bo jak wróciłeś do tych dyskusji, które toczyliśmy, tak. Ja uważałem, że weto jest konieczne i nie ma innej politycznej alternatywy. Podpis w ogóle nie wchodził w grę, bo wiemy, że to już od kilku, de facto od RBN-u widzieliśmy, że u prezydenta podpis nie wchodzi w grę, że on jest przeciwnikiem tego i nie chce tego podpisać i chce powstrzymać ten mechanizm, ale jeszcze wszyscy politolodzy, komentatorzy rozważali takie rozwiązanie, że do trybunału, bez podpisu prezydent odsyła do trybunału, co w obecnym układzie polityczno takim państwowym było też katastrofalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o prezydenta. Więc dla mnie weto oczywiste, dla wielu już wczoraj stało się też oczywiste i mamy je, no i rozpoczyna się nowy etap, no bo widać, że po orędziu prezydenta rozpoczął się nowy etap tej bitwy.
Jaki to jest etap? O samo orędzie. Co prezydent powiedział? Bardzo krótkie. Ja pamiętam poprzednie takie umieszczane filmy na kanale YouTube Kancelarii Prezydenta wyjaśniające kolejne decyzje, co się podpisało, czego się nie podpisało. One potrafiły być długie i prezydent pamiętam mówić przez 15-20 minut, a tu było krótkie orędzie. To trwało 5-6 minut. Bardzo konkretne. Jak ten przekaz został skonstruowany i co on miał powiedzieć? Jakie miał intencje pan prezydent w swoim wystąpieniu?
Mi się w ogóle podoba z punktu widzenia taktyki polityki, to zawsze o tym mówimy, a ja mogę mówić o doświadczeniu z marketingu politycznego, tej budowania komunikacji. Podoba mi się to, jak Pałac Prezydencki rozegrał całą sprawę. Nie zrobił na przykład tak, jak często jest taka pokusa, że zróbmy to w piątek, pod koniec tygodnia. Zrobili to w czwartek i piątek jest jeszcze miejscem na zarządzanie dyskusją.
I przepraszam, zrobili to wcześniej. Mówiono, pan prezydent ma czas do 20 marca, do ostatniego dnia zimy, a tu istotnie zawód
tak,
12.
Zrobiono to wcześniej, zrobiono to w czwartek. Orędzie było bardzo dobrze napisane. Ty mówisz o tym, jak ono było długie. Dla mnie to jest wtórna rzecz trochę, sama długość.
Nie, ale się ono nie rozwadniał, nie było takiego.
Ale miało dobrą dynamikę. Budowało napięcie, ale najważniejsze, że wytłumaczyło to, co najważniejsze. Tam było, jak to się mówi często i w polityce, i w mediach, samo mięsko. Powiedział prezydent, dlaczego uważa inne rozwiązania za dobre, dlaczego to uważa za złe i co robi. Więc biorąc pod uwagę taką technologię mediów, no można powiedzieć, dużo dobrych setek jest do wycięcia, dużo dobrych, krótkich wypowiedzi jest do wycięcia z tego orędzia.
Nawet mamy taką setkę, zaraz może ją zaproponujemy, ale to zanim ta setka, to jeszcze jedna.
I jeszcze
uwaga,
jeden element potem. Bo,
że brak obawy, tylko bo jest taka ciekawa wyliczanka, 3-stopniowa. Lech Kaczyński zmuszony pod olbrzymią presją, żeby podpisać traktat lizboński, po dziś dzień mu się to wypomina. Mateusz Morawiecki i KPO. Też poszedł na układ, też zaczął ten i to KPO się za Mateuszem Morawieckim ciągnie. A tu jest polityk, powiem lepiej, tu jest zawodnik, który w tego typu niuanse nie wchodzi.
Nie lubię, takich porównań z punktu widzenia właśnie taktyki polityki, bo każde to wydarzenie było w innych okolicznościach. To tak jak porównywanie bitew jest.
No okej, ale tu też była presja. W tej bitwie do prezydenta generałowie, nie generałowie. Mówili, dobra, ale presja jest ważne, a on nie uległ.
Ale presja jest inna w tych wydarzeniach. Nastrój społeczny jest inny w tych wydarzeniach. Ja nie lubię takich porównań, bo one nam nic nie dają. To jest takie porównanie stricte publicystyczne. I tutaj możesz mieć rację.
To ładnie brzmi.
Fajne na felieton. Tak. To polecam, możesz to. I to fajnie wygląda, ale jak chcemy i to, co jutro, pojutrze, to, co się w tej taktyce będzie działo, co za chwilę, jak oni zdecydują, to niewiele nam to daje. Bo zupełnie to, w innych okolicznościach był Lech Kaczyński, w innych był Mateusz Morawiecki, a w innych Karol Nawrocki.
Ale sam ją sobie zbudował?
Często jest tak, że oczywiście dużo jest pracy, ale okoliczności to w dużej mierze są okoliczności zewnętrzne, na które się nie ma wpływu. I tutaj też Karol Nawrocki, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja, czyli przeciwnicy Sejf, nie mieli wpływu na przykład poziom agresji i poziom tej podgrzewania debaty przez Tuska. To jest rzecz zastana, jak się mówi w piłce nożnej, gra się jak przeciwnik pozwala.
Ale więc mieli możliwość kształtowania debaty publicznej.
Mieli, jeszcze ale ta druga strona jest poza kontrolą.
Wielu pisowców było, czy pisowców, polityków Prawa i Sprawiedliwości było za Sejfem.
No było, tylko że potem narasta, ta sprawa polaryzowała. Bo ta sprawa też odkrywała pewne karty w polskim życiu publicznym. To rozmawialiśmy o tym też tak zresztą jest. Przez ostatnie tygodnie. Poziom zaangażowania, takiej zażartości zwolenników Sejf, nawet często w tej takiej proniemieckiej retoryce, prounijnej, ale rozumianej jako polityka Berlina, była tak oczywista, tak oświetlała pewne środowiska, że druga strona, czyli przeciwnicy Sejf, prawica, no musiała też wchodzić w tą dyskusję coraz bardziej, bo ta sprawa polaryzuje. No. I rzeczywiście realnie nam polaryzuje scenę polityczną w Polsce na obecnym etapie, na etapie rozpoczęcia tej prekampanii całej wyborczej. Więc jest to, uważam, w tej kadencji w ogóle przełomowy moment. Jeżeli będziemy patrzeć pewnie za dwa lata, analizować całą tą kadencję, to styczeń, luty, marzec 2026, czyli sprawa Sejf, będzie tym przełomowym, takim punktem zwrotnym tej kadencji.
12 marca, czwartek, przejdzie do tej kadencji, ale także do kadencji Sejmu, to w sobotę, sobota to był 7, dobrze pamiętam, czyli prezentacja, tak, sobota 7 i czwartek 12 to są te dwie daty, które wyznaczają początek kampanii do Sejmu i Senatu.
Tak, znaczy te tygodnie, bo ja samo weto nie jest odosobnione, nie jest jedyną rzeczą, zobaczymy, co się dzisiaj dzieje. No, Tusk zwołuje Radę Ministrów. Kolejny dobry ruch Pałacu Prezydenckiego to jest to, że minister Bogucki idzie na tą Radę Ministrów. To jest ciągnięcie, nie zostawianie pola. Znaleźli przepis, może brać udział w Radzie Ministrów. On tam poszedł. Tusk nie miał wyboru. Musiał go przyjąć. To powoduje, że przedstawiciel Kancelarii Prezydenta mówi swoje przekazy, jest w tej narracji. No nie odstawiają nogi, nie cofają się, są cały czas w grze jako Pałac Prezydencki. Pytanie, jak reszta prawicy się zachowa. No bo teraz jest ta szansa na impet. Teraz jest ta szansa na wejście w tą grę. Po pierwsze, prawica, uważam, ci na prawicy politycy, którzy nie zdecydują się na obronę Karola Nawrockiego, jego osłonę, jego takie wsparcie w tej decyzji, stracą na tym. To jest głównie, ja to głównie mówię z myślą o Konfederacji.
I Grzegorz Braun.
Prawo i Sprawiedliwość to oczywiste, że wchodzi, bo jest w tej grze od ten. Grzegorz Braun, nie wiem jak się zachował, on jest nieobliczalny w takich tych. Możemy równie dobrze mieć sytuację, że nic nie powie, a jego politycy też nie będą wysyłać komunikatów.
Ale może to nie jest dla niego temat. Może to jest tak, że on ma swoje tak tam tematy, Ukraina,
ale tego nie,
COVID.
Ciężko jest nam to rozpoznać,
bo... Prawda, że to jest bo Iran, jest... tak, że jakby ta partia jest bardziej interesami w Iranie niż tutaj w...
Może tak być, chociaż to też był z jego strony błąd, bo teraz obrona prezydenta byłaby moim zdaniem z korzyścią dla niego.
Znaczy, ale on też mógłby wyjść poza taki swój taki protestu elektorat.
A potem pokazałby, że jest, no, że jest tutaj tak propaństwowa, tak, jego taka nuta, nie tylko oparta na tych tematach, o których mówisz.
A Konfederacja?
A Konfederacja popełni duży błąd, jeżeli tego nie zrobi. Konfederacja przez cały luty, kiedy podgrzewała się, rosła nam dyskusja o Sejf, zachowywała się moim zdaniem dobrze, bo to głównie ustami Krzysztofa Bosaka wchodziła w tą dyskusję ramię w ramię z PiS-em, można powiedzieć. I to jest dla nich było dobre, bo oni stawali po tej stronie takiej propaństwowej. Potem był taki zgrzyt, dziwne pęknięcie, kiedy Mentzen napisał, że nie popiera pomysłu prezydenta Sejf 0%.
I teraz tego się rakiem wycofuje. To jest bardzo szkoda, że Konfederacja,
bo to był błąd.
Poszli ostro przeciwko projektowi MBP i prezydenta. Dzisiaj u mnie był Bartosz Bochęciak. To jest osoba, która nie jest posłem, ale jedna z niewielu podobno, która ma dostęp do Sojra Mentzena. Ta tam co jakiś czas z nim co tydzień rozmawia i rzeczywiście jakoś tam jest dopuszczona do jego myśli. No i już dzisiaj mówił o tym projekcie tak właśnie, że no niby do dróg, ale w ostateczności bardzo starają się ten przekaz jednak rozmydlić, że na pewno Sejf jest zły, a tu będziemy myśleć. O tak.
Tak, ale teraz jest, jakby tak jak powiedzieliśmy, po wecie sytuacja przyspieszyła, jest trochę inna rzeczywistość i tutaj już trzeba większych, szybszych działań. Jeżeli A Konfederacja ma mało na to czasu, bo to wsparcie prezydenta i atak największy na prezydenta rozegra się teraz w tych trzech dniach, najbliższych, trzech, czterech dniach.
Czyli dzisiaj i weekend.
Dzisiaj, weekend, może jeszcze po weekendzie, no bo na pewno druga strona, strona Tuska nie odpuści. Oni będą to eksploatować bardzo długo. Widać, że oni się przygotowywali na to i chcą walczyć. Dlatego prawica ma, ma teraz moment na impet, a Mentzen z Bosakiem mają mało czasu, żeby się w to włączyć. Już teraz, a ja nie widzę tych komunikatów zdecydowanych, wspierających prezydenta. Nie widzę działań. Jest planowana demonstracja, organizowana między innymi przez Kluby Gazety Polskiej pod pałacem
o 16.
Uważam, że taktycznym zagraniem świetnym by było, gdyby politycy Konfederacji się tam pojawili. Pokazali, że wspierają prezydenta.
Tylko musieliby stanąć ramię w ramię z politykami PiSu, a oni chyba tego nie chcą.
Bo wszyscy politycy prawicy nie rozumieją jednej rzeczy. I politycy PiSu też tego nie rozumieją, że wyborca prawicowy premiuje tą konsolidację. Wyborca prawicowy przede wszystkim chce konserwatywnej polityki, odsunięcia Donalda Tuska od władzy, a dopiero potem ma na liście partyjne swoje
ale
uwarunkowania.
Ale ty tak mówisz, bo jesteś byłym spin doktorem PiSu. Nie, i może mówisz w interesie tej partii, a w interesie Konfederacji. Teraz ja będę konfederatą przez...
Ale ta partia też tego nie... Ale PiSowi też to służy. PiSowi też to służy.
Ale Konfederacja... Ale dobrze, ale PiS jest cały czas większy. Wyraźnie większy. Spada mu Konfederacji, co sami spada, ale ta relacja cały czas to jest 10 punktów procentowych, co sami więcej różnicy. I nie jest tak, że Konfederaci się boją, że jak się przykleją, staną w jednym szeregu wobec cały czas jednak większej partii, na pewno bardziej okrzepłej, z większymi strukturami, to na ich wchłonie, jak oni się nie będą oni odróżniać, nie... jak oni, no to też powie, dobrze, są razem, to może ja ten PiS jednak zagłosuję.
To znaczy, jeżeli tak myślą, jak powiedziałeś.
Dlaczego, to może być to ryzyko, że oni nie chcą być razem w tym sporze tuż obok PiSu na
jeżeli, jednej scenie. Jeżeli oni myślą tak, jak powiedziałeś, to popełniają błąd, bo nie rozumieją swojego etapu. Oni już tak się stali wyraziści obok PiSu, że nie są w stanie stać się przystawką PiSu. I wyborcy PiSu, i wyborcy Konfederacji doskonale wiedzą, czym te partie się różnią. Doskonale wiedzą, że jest linia sporu przebiegająca między nimi. Stanięcie w taktycznych rzeczach, ale nie, wstanięcie w taktycznych rzeczach, takich jak ta. Przecież ja nie próbuję powiedzieć teraz Mentzenowi i Bosakowi, żeby w każdej sprawie stawał przy PiSie. Nie, w tej konkretnej sprawie, gdzie jest gardłowa rzecz. Sejf rozgrywający się na linii liberałowie i lewicowcy popierają rozwiązanie niemieckie, prawica popiera rozwiązanie zaproponowane przez Nawrockiego. W tej sprawie staniecie przy kimkolwiek, kto jest przeciw, a stoi za prezydentem Nawrockim, pomogłoby Konfederacji i moim zdaniem zyskałoby im wyborców.
To jeżeli oni myślą tak. Musiałaby zmienić własne zdanie z tej ustawy. Czyli no, dzisiaj ten Bartosz Bochenczak, o którym wspomniałem, bardzo ciekawa postać, podkreślał, że zmienia swoje zdanie co do stawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego. Bo jest ten słynny cytat z tej kadencji jeszcze z początku, kiedy Sławomir Mentzen mówi, tak, ja zagłosuję za tym, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Teraz już mówią zupełnie inaczej, więc też musieliby znowu zmienić zdanie.
No bo to były błędy z tej kadencji. To były błędy Konfederacji. Właśnie do tego zmierzam, że te błędy, gdzie rozumowanie, że oni muszą w każdej sprawie walczyć z każdym innym na prawicy, doprowadziło ich do takich rzeczy, że teraz muszą się z tych niektórych kwestii wycofywać, bo przecież to zdanie, które mieli o Trybunale Stanu dla Adama Glapińskiego wynikało z tego, że toczyli na początku kadencji ostrą partyjną walkę z PiS-em. To, że powiedzieli nagle, że projekt prezydenta jest zły, save 0%, wynikało też z ich takiej jakiejś dziwnej kalkulacji, że muszą wejść na kontrę.
Czyli teraz jest moment, żeby wokół tej sprawy i wokół pana prezydenta cała prawica od Brauna po Kaczyńskiego czy po Morawieckiego, mówiąc szerzej, się zjednoczyła?
I, znaczy stanęła razem w tej sprawie taktycznie i uważam, że każdy z nich by zyskał wtedy. Każdy z nich by zyskał, bo nie rozumieją etapu, na jakim... I są ich formacje, i jest świadomość prawicowego wyborcy.
No dobrze, ale
abstrahują od tego i popełniają błąd.
Skoro staramy się naszych radiosłuchaczy, też widzów na kanale YouTube twoim i naszym Radia Wnet wprowadzić w arkana polityki, w arkana taktyki polityki, no to takie zjednoczenie na pewno budowałoby prezydenta. No i może nie każdy tego chce. Dzisiaj w Sejmie moim zdaniem bardzo ciekawy przytyk, taki bardzo mocny od Kośniaka-Kamysza, któremu w trakcie jego wystąpienia w tych burzliwych obradach Sejmu przeszkadzał, czy tam dopowiadał Przemysław Czarnek. I w pewnym momencie Kośniak-Kamysz mówi, ja wiem, że pan poseł jest zły Czarnek, bo dostał 100 razy mniejsze oklaski niż pan minister Bogucki. I że nagle jest tak, że te partie patrzą, okej, prezydent jest fajny, ale czy warto go tak bardzo wzmacniać, bo nagle się okazuje, że to prezydent jest gwiazdą, a nie Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak czy Grzegorz Braun. No to... Może tak kalkulują partie polityczne, jak to jest?
No ale to znowu byłby błąd, bo jeżeli patrzymy, bo wyszliśmy od punktu widzenia Konfederacji, jeżeli my tą dyskusję byśmy położyli teraz przed politykami Konfederacji i powiedzieli im tak, słuchajcie, jeżeli w tej sprawie taktycznie, no na parę dni przyłączycie się do tego frontu prawicowego, poprzecie prezydenta i w związku z tym wam wzrośnie o 2%, ale to zbuduje prezydenta, no to jeżeli oni wybiorą niebudowanie prezydenta i nie wzięcie tych 2%, to znaczy, że z punktu widzenia taktyki takiej politycznej popełniają błąd. No bo celem głównym takiej Konfederacji...
Czyli jest taki Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u i myśli, wyznaczyłem Przemysława Czarnka, a on nie jest gwiazdą w tym sporze, bo całą chwałę w Sejmie zabiera mu Zbigniew Bogucki.
Nikt tak nie patrzy. Nikt tak nie patrzy.
Tak politycy tak nie kalkulują.
Nikt tak nie patrzy w polityce. Oczywiste, że w tym momencie skupione są oczy na prezydencie. Co nie znaczy, że za chwilę Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, czy inni politycy, o których właśnie mówiliśmy, Konfederacji, czy nawet Grzegorz Braun, nie mogą wejść do gry i skupić na sobie tej uwagi. Polityka nie kończy się do jednego popołudnia. Ty mówisz, że to jest długofalowe patrzenie, ja uważam, że wręcz przeciwne, to jest takie krótkowzroczne patrzenie. Że o, ten dostał oklaski większe, ten mniejsze, a tutaj wesprzemy tego. Zasadniczo jesteśmy niecałe już 2 lata przed wyborami i podstawowym celem każdej z formacji powinno być maksymalizowanie swojego wyniku. Jeżeli chcą robić politykę, taką taktykę polityki, ten marketing poważnie i tak jak trzeba go robić, no to te 2%, które mogą zyskać, są ważniejsze niż wszystko inne. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu stoją w miejscu na przykład Konfederacja. No tak. Bo te wahnięcia są takie, no nie wiemy.
Nawet się cofa, chociaż mieliśmy cały taki trend o sondażach i wiem, co ty o sondażach myślisz, że nie patrzysz tak bieżąco.
Tak, w te ja zakładam
chociaż ich... teraz tak mówisz, jakby się...
No bo zakładam ich marazm, bo oni wpadli w marazm też na jesieni. Po zwycięstwie, zwycięstwie Mentzena, bo zawsze mówię, że on jest drugim zwycięzcą tych wyborów prezydenckich.
No, znikł zupełnie.
Tak? Zniknęli i oni wpadli w marazm, więc ja zakładam, że nie ma tutaj zysków kolejnych, bo nic nie robili. PiS teraz tą lekcję odrobił. Przemysław Czarnek jest tego dowodem. I cała otoczka tego wszystkiego, bo jednak ta prekampania w PiS-ie ruszyła. To nie było tylko wystąpienie sobotnie, które przeprowadził, ale potem był i Ława, był Wiece, dzieje się. Tak? Ruszyli, odrobili lekcję. Konfederacja potrzebuje jakiegoś takiego zrywu i dlatego w tym kontekście mówię, że dla nich byłoby to dobre. Pewnie u nich taki partykularny partyjniactwo wygra i oni tego nie zrobią i kolejną szansę będą marnować. No ale to jest zawsze wybór jakichś tam sztabowców i marketingowców.
Dobrze, mamy 6 minut, a jeszcze 2 tematy bardzo chcę poruszyć. Dzisiaj w Polsat News Sławomir Mentzen mówił tak. Oni, czyli PiS, mówią, że wróg jest gdzie indziej. Że powinniśmy się teraz zjednoczyć i wróg jest gdzie indziej. Gdzie jest wróg? Wróg jest tam, gdzie jest przyjmowany sejf. System kaucyjny, piątka dla zwierząt, zielony ład, nowy ład i te inne pomysły, które są pomysłami PiS-u. Tyle cytatu Sławomira Mentzena z dziś z rana.
Ja uważam, że oba te przekazy są słuszne i oba te przekazy są celnie sformułowane. Zarówno przekaz Przemysława Czarnka, ten właśnie wróg jest gdzie indziej, bo on jest celowany do wyborców tych Prawa i Sprawiedliwości plus. Czyli i obrażonych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy są w otoczce, jeszcze się nie zdecydowali na głosowanie na PiS, ale mają konserwatywne poglądy. Bardzo dobrze skonstruowany przekaz, bo mówi, no nie kłóćmy się między sobą. Nie ma wroga na prawicy, wrogiem jest Tusk. To jest dobrze skonstruowany przekaz. Ale odpowiedź Mentzena też uważam ma sens i tam jest zaszyta bardzo ważna rzecz, którą on chce zrobić.
A tak te ostatnie 6 dni, kiedy rzeczywiście bardziej to Konfederacja atakowała PiS za Czarnka niż PiS z Konfederacji.
Nie chodzi o atak. Chodzi o 2 rzeczy, które on zaszywa w tym przekazie, które są wycelowane do jego wyborców, już obecnych wyborców Konfederacji. Bo Konfederacja po ogłoszeniu Czarnka ewidentnie przestraszyła się wyrazistego, kojarzonego z prawicą kandydata PiS-u.
I chce go upisić.
I chce go po pierwsze upisić, a po drugie przekonać swoich wyborców.
Umorawieczyć nawet.
I przekonać swoich wyborców, że nie ma co przechodzić tam. Bo
nie ma co wracać.
Nie ma co wracać, albo w ogóle nie ma co zmieniać zdania. I w tym przekazie moim zdaniem tam większość nie jest istotna. Istotne są 2 rzeczy. To są lockdowny, czyli COVID i Ukraina. On te dwie rzeczy mówi.
Pamiętaj, Nowy Ład.
To są mniej moim zdaniem istotne. Rdzeniowe są te dwa, kto mówi, pamiętajcie, to jest polityk PiSu, który jest związany z tymi rzeczami. Zawsze miejcie to w tyle głowy. To jest cwano skonstruowany przekaz. Fakt, że PiS i Przemysław Czarnek znalazł na to dobrą odpowiedź, bo jak ktoś śledził to spotkanie w Iławie i tam pada de facto takie pytanie z sali. Tam się pojawia taki jeden z wyborców właśnie mówiący w podobny deseń. Bardzo dobra jest, bardzo dobrze skonstruowana i taka sprawiająca wrażenie bardzo szczerej odpowiedzi Przemysława Czarnka. Więc ta wymiana tutaj tych narracji jest bardzo celna, ale w tym, co mówi Mentzen, tutaj akurat jest sens z punktu widzenia Konfederacji. Uważam, że reszta ataków jest niepotrzebna, bo może wprowadzać w konfuzję wielu wyborców, ale jest jakiś sens w tym, co on robi, tym takim, ty powiedziałeś upisowieniem, ale bardziej takim powiedzeniem, pamiętajcie, że to zawsze tam jest ten PiS, nie?
Że PiS jest, nie, już hasło chyba PiS-PO jedno zło jest nieaktualne, ale PiS i PO to są dwa.
No bo po dwóch latach rządów nie można powiedzieć, że jedno zło, bo, tak, no bo nie można, bo nie można. Tusk pokazał, że jest dużo większym złem.
Chciałem już za Iranem powiedzieć duży i mały szatan. Także jeden jest większe i mniejsze zło, ale jedno i drugie
na pewno
jest
będzie,
zło.
Ta na narracja pewno będzie... Ciekawa będzie ta rozgrywka.
Między PiS-em i Konfederacją.
Tak, ciekawa będzie, tylko tak jak powtarzam, jak mówiliśmy wcześniej o tym Pałacu Prezydenckim, o wecie. Obie strony nie mogą przesadzić w tej bitwie, bo obie strony mają bardzo tożsamych wyborców. Jakbyśmy o bieżące rzeczy zapytali tych wyborców i Konfederacji, którzy się zarzekają, że głosują na Konfederację, i takich twardych wyborców PiSu, to oni w większości spraw będą mieli bardzo podobne zdanie. Więc obie te partie w walce między sobą muszą być ostrożne. Na razie większą ostrożnością PiS się wykazuje.
Bo
Konfederacja się szarpie trochę tak z tym atakowaniem, czy atakować, nie atakować, cofnąć się, zmienić zdanie. Nie znaleźli tego sposobu, a obie te partie muszą znaleźć ten sposób, bo tu nie chodzi o atakowanie. Jeżeli oni zaczną się wzajemnie atakować, to nie będą tak rośli, jak mogą.
Chociaż ja już właśnie słyszałem z tych najwęższych kręgów Konfederacji raczej nowej nadziei, bo to jest raczej ta partia, czyli partia Sławomira Mentzena, która nadaje ton tym atakom na PiS, że to już się wyczerpało, że już będą schodzić. To już jakby był ten filmik, dzisiaj był ten wywiad i raczej czas pokaże, czy to jest prawdziwe.
Znaczy to jest refleksja, informacje. Znaczy moim zdaniem to jest bardziej, oni mówią na zewnątrz, że się wyczerpało, a chcą powiedzieć, to był błąd. Musimy z tego zejść. No to jest taki myślę, wymyk.
90 sekund na odpowiedź, czy to weto nie będzie także korzystne dla Tuska i cała narracja do żołnierzy. Patrzcie, chcieliśmy wam kupić sprzęt, a prezydent wam to zabrał.
Jeżeli PiS nie wykorzysta tej szansy i Karol Nawrocki i nie pociągną tego dalej, to tak, to będzie to taki Grunwald. Czyli zwycięstwo jedno, które potem przyniosło de facto porażkę, bo nie przedłużono tego zwycięstwa.
Bo nie zdobyto Malbork.
Nie ruszono na Malbork. Teraz są te dni, pewnie tygodnie, bo widać, że ta druga strona przygotowuje taką ostrą kanonadę, żeby w to wejść i ostro walczyć, bo jeżeli tego...
Ty masz kontakt z żołnierzami, trochę się bawisz tak cywilnie.
Z żołnierzami to jest w ogóle, tutaj Tusk się moim zdaniem myli, bo nawet nie chodzi o kontakty, czy takie...
To są i tak policjantów, 120 tysięcy z rodzinami, wojskowych też dużo.
Ale bardzo by się zdziwił Tusk, ja nie wiem, bo może on rozmawia z jakimiś wybranymi żołnierzami, ale bardzo by się zdziwił, jak wielu żołnierzy ma poglądy na prawo, na prawo od niego.
I do nich nie trafia przekaz.
Moim zdaniem...
Prezydent zabrał wam lepszą kamizelkę kuloodporną. Dzisiaj to mówił Sikorski w Polskim Radio. Jeżeli jakiś policjant pójdzie na patrol bez kamizelki kuloodpornej, niech podziękuje prezydentowi.
Uważam, że to najmniej trafia do żołnierzy, bo żołnierze wiedzą, jak jest. Od dwóch lat Tomczyk, minister, chodzi i mówi, że zrobi operację i kupi wszystkim kamizelki i nic się nie dzieje. To właśnie żołnierze wiedzą najbardziej, jak to wszystko wygląda. A pamiętajmy, że jak sprawdzaliśmy w wyborach prezydenckich komisje wyborcze, na przykład na misjach, gdzie głosują żołnierze, tam była przytłaczające zwycięstwo Karola Nawrockiego. To nie jest tak, jak sobie chce wymarzyć Tusk. Żołnierze akurat swoje rzemiosło znają sytuację polityczną wokół tego rzemiosła.
Okej, ale to narracja ogólnie, tak? Że prezydent osłabia, że zdradził polskie bezpieczeństwo.
No, na tą
dobry spin?
Taki spin jest od miesiąca. Bo przed wetem był ten sam spin. Osłabi polskie bezpieczeństwo. I na to musi być odpowiedź. Przez miesiąc była odpowiedź. Jeżeli i Pałac Prezydencki, Karol Nawrocki i Prawo i Sprawiedliwość utrzymają narrację, zaostrzą ją tak, jak trzeba ją zaostrzyć, bo przeciwnik zaostrza, to są w stanie wygrać ten spór, bo ten sejf niemiecki został oświetlony już. wiele jego wad wyszło i o których wcześniej nie mówiliśmy. Wczoraj była relacja korespondentki jednego z mediów z Brukseli, która powiedziała, że Europa jest zaniepokojona tym, że nie przejdzie SAFE w Polsce, bo jak nie przejdzie SAFE w Polsce, to on nie przejdzie wszędzie, a przecież państwa unijne i Ukraina tak liczyły na ten program. No a ostatnie tygodnie mamy zarzekanie się minister Sobkowiak, że nic w sprawie Ukrainy tam nie ma. No więc coraz więcej rzeczy, wad tego programu, takich ewidentnych pułapek w tym programie SAFE jest oświetlanych i tą batalię prawica może wygrać.
Czyli wczoraj mamy bitwę, ale to nie jest walna bitwa. To jest
Bitwa się toczy. Niektóre bitwy w historii, wiele takich bitew toczą się przez wiele dni, często tygodni, więc to jest taka bitwa.
A mój ulubiony ostatnio cytat z Donalda Tuska brzmi: w demokracji walka nigdy się nie kończy.
No w demokracji walczącej na pewno.
O czym mówił Piotr Matczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Taktyka Polityki w Radio Wnet. Widzimy się, chyba zostaniemy już tutaj 12.30.
Tak.
Czyli za tydzień 12.30, a dla widzów na YouTubie mówię, że minęła właśnie 15.25. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.